Drodzy słuchacze, po kilku tygodniach wspólnego wsłuchiwania się w piękne słowa ksiąg poetyckich Starego Testamentu, zwracamy się teraz ku Nowemu Testamentowi. Przed nami kolejny wspaniały list apostolski, list świętego Pawła do Kolosan. Zanim jednak rozpoczniemy studium tego listu, poprośmy Boga o Jego błogosławieństwo. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci za Twoje Słowo. Słowo, które możemy poznawać, czytając Pismo Święte, Twoją Księgę. Prosimy, uzdolnij nas, Ojcze, do Jego zrozumienia. Otwórz nasze duchowe oczy, żebyśmy mogli dostrzec Twoją wolę i żebyśmy zapragnęli zgodnie z nią żyć na co dzień. W imieniu Jezusa Chrystusa, Zbawiciela i Pana. Amen. A więc przed nami list do Kolosan. Jest to jeden z czterech listów apostoła Pawła, zwanych listami więziennymi. Należą do nich list do Efezjan, do Filipian, do Kolosan i bardzo krótki, osobisty list do Filemona. Łączy te listy to, że zostały one napisane przez apostoła w czasie jego pobytu w więzieniu. Stąd nazwa listy więzienne. Kiedy porównujemy list do Kolosan i list do Efezjan, zauważamy ich duże podobieństwo. Oba listy nauczają o Chrystusie i o Kościele. List do Efezjan koncentruje się jednak na opisie Kościoła jako żywego organizmu, którego głową jest Chrystus. Natomiast list do Kolosan ukazuje nam przede wszystkim samego Chrystusa, a więc ukazuje nam ową głowę Kościoła. Znajdujemy w tym liście obraz pełni boskości Chrystusa. Jakie były okoliczności powstania tego listu? List ten został napisany przez apostoła Pawła w czasie jego pierwszego uwięzienia w Rzymie, które przypada na lata 61 do 63 po Chrystusie. Współpracownik apostoła, Epafras, opiekujący się wspólnotą w Kolosach, przywiózł uwięzionemu Pawłowi niepokojące wieści o pojawieniu się w Kolosach błędnej nauki, atakującej całkowitą wystarczalność i wyjątkowe zwierzchnictwo Jezusa Chrystusa. Wbrew przykazanej Kolosanom nauce apostolskiej, pojawiły się tam dążności judaizujące, czyli nawroty do praktyk Starego Testamentu. A także zaczęła się tam kształtować nauka nosząca cechy gnozy. Gnoza chrześcijańska ukształtowała się w pełni jako herezja dopiero w drugim wieku naszej ery. Jednak jej elementy występowały już dużo wcześniej, między innymi w myśli greckich filozofów. Stąd naukę, jaka pojawiła się w latach 60. pierwszego wieku naszej ery w Kolosach, określa się często jako pregnozę. Nauka ta jak gdyby ograniczała Ewangelię, czyniąc ją dostępną jedynie dla wąskiego grona wybranych. Głosiciele tej błędnej nauki twierdzili, że prostota Ewangelii wymaga dodatku w postaci głębszej wiedzy filozoficznej, że potrzebne jest opanowanie tajemnej wiedzy niezbędnej do uwolnienia człowieka z niewoli żywiołów świata. Snuto pseudofilozoficzne spekulacje na temat bytów pośrednich między Bogiem a człowiekiem. Przesadnie akcentowano znaczenie sił demonicznych i aniołów. To wszystko prowadziło do podważania wyjątkowej roli Jezusa Chrystusa jako jedynego rzeczywistego pośrednika pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Apostoł Paweł natychmiast zareagował na niepokojące wieści przyniesione mu przez Epafrasa. Uważał, że łatwiej jest zapobiegać niż leczyć. W liście stara się więc uchwycić zło, zanim zacznie się ono szerzyć jak epidemia. Miasto Kolosy, położone we Frygii, w dolinie Likosu, sąsiadowało z wielkimi metropoliami, z Laodyceą i z Hierapolis. I gdyby w Kolosach rozwinęła się nauka fałszywych nauczycieli, zagrożony herezją byłby cały wczesny Kościół chrześcijański. Nauka ta szybko rozszerzyłaby się na Laodyceę i Hierapolis. Tak więc powstał list do Kolosan. List, który, tak jak żadne inne pismo apostolskie, ukazuje pełnię boskości Jezusa Chrystusa. List do Kolosan ukazuje bezwzględne pierwszeństwo Jezusa Chrystusa, Jego boską godność, Jego całkowitą wystarczalność i zupełność. Poprzez Niego i dla Niego wszystko zostało stworzone i na Nim ugruntowane. Jest On obrazem niewidzialnego Boga. W Nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. W Nim ukryte są wszelkie bogactwa pełnego zrozumienia. Dokonane przez Niego dzieło odkupienia znajduje swoje przedłużenie w Kościele, pojętym jako ciało Chrystusa, którego On jest głową. Zastanówmy się teraz przez chwilę, jaka jest struktura tego wspaniałego listu. List do Kolosan możemy podzielić na dwie główne części. Część doktrynalną, czyli dogmatyczną, teologiczną, oraz moralną, czyli praktyczną. Część doktrynalna obejmuje pierwszy i drugi rozdział listu i ukazuje pełnię boskości Chrystusa, Jego bezwzględny prymat, unikalność Jego osoby i zupełność Jego dzieła. Część druga, praktyczna, obejmująca rozdziały trzeci i czwarty, mówi o najważniejszych zasadach moralności chrześcijańskiej, o obowiązku i przywileju nowego życia w Chrystusie. Dzięki wierze możemy prowadzić życie ukryte w Chrystusie. Możemy czerpać z Jego pełni, być cząstką Jego Kościoła, ciała Chrystusowego. Tak jak w Chrystusie manifestuje się pełnia boskości, pełnia wspaniałości, doskonałości i miłości Boga, tak w naszym życiu powinna przejawiać się Chrystusowa pełnia, Chrystusowe piękno i Chrystusowa miłość. To Boże wezwanie, Boże dla nas zamierzenie uświadamia nam list apostoła Pawła do Kolosan. Dla lepszego zrozumienia treści listu spróbujmy dowiedzieć się czegoś więcej o Kolosach i o jego mieszkańcach, czyli o adresatach listu. Skorzystamy tutaj z wiedzy profesora Williama Berkeleya, świetnego historyka i komentatora biblijnego. We wstępie do jego komentarza do listu do Kolosan czytamy: około 100 mil od Efezu, w dolinie rzeki Likus, leżały trzy ważne miasta: Laodycea, Hierapolis i Kolosy. Były one miastami frygijskimi, lecz w czasach apostoła Pawła należały już do prowincji rzymskich w Azji. Miasta te położone były bardzo blisko siebie, nieledwie w zasięgu wzroku. Hierapolis i Laodycea leżały po obu stronach doliny, a rzeka przepływała pomiędzy nimi. Kolosy natomiast przecinały rzekę 12 mil dalej. Dolina ta posiadała dwie cechy charakterystyczne. Po pierwsze, była ustawicznie nawiedzana przez trzęsienia ziemi. Wody rzeki i jej dopływów nasycone były w bardzo dużym stopniu kredą. Kreda ta, gromadząc się, tworzyła niezwykłe formacje naturalne na całym obszarze doliny. Fatalna dla roślinności kamienna skorupa rozpościerała się niby całun nad ziemią. Pomimo to okolica była bogata i słynna z dwóch blisko związanych ze sobą gałęzi przemysłu. Gleba wulkaniczna jest zawsze urodzajna. Obszary niepokryte kredową skorupą były więc wspaniałymi pastwiskami. Na pastwiskach hodowano wielkie stada owiec i dlatego terytorium to stanowiło być może największe centrum przemysłu włókienniczego na świecie. Laodycea słynęła zwłaszcza z wyrobu odzieży najwyższej jakości. Pokrewnym przemysłem było farbiarstwo. Przesycona kredą woda posiadała szczególne właściwości pomocne w farbowaniu tkanin. Kolosy były tak słynne z powodu tego przemysłu, że pewien gatunek farby nazwano ich imieniem. a więc trzy miasta, leżały w okręgu szczególnie interesującym pod względem geograficznym oraz cieszącym się dobrobytem. Początkowo wszystkie trzy miasta były równorzędne, lecz z biegiem lat ich drogi rozeszły się. Laodycea stała się centrum politycznym i finansowym całego okręgu oraz miastem wspaniale rozwiniętym. Hierapolis natomiast było wielkim centrum handlowym i słynnym uzdrowiskiem. Z licznych rozpadlin w wulkanicznej glebie wypływały gorące źródła i strumienie słynne ze swych leczniczych właściwości. Tysiące ludzi przybywało do Hierapolis, żeby brać kąpiele i pić wody zdrojowe. Kolosy były w tym czasie tak wielkie jak dwa pozostałe miasta. Za nimi wznosił się łańcuch górski. Kolosy sprawowały więc nadzór nad drogami wiodącymi do górskich przełęczy. Zarówno Xerxes, jak i Cyrus zatrzymali tam armię najeźdźców, a Herodot nazwał to miejsce wielkim miastem Frygii. Niestety z jakiejś przyczyny sława ta przeminęła. Do dzisiaj rozpoznać można miejsca, gdzie wznosiły się Laodycea i Hierapolis, ponieważ ruiny wielkich budowli wciąż jeszcze tam są. Nie został natomiast ani jeden ślad wskazujący, gdzie były kolosy. Położenie miasta można dziś tylko odgadywać. Nawet w czasie, gdy apostoł Paweł pisał swój list, kolosy były już niewielkim miastem. Były najmniej ważnym miastem, do którego apostoł kiedykolwiek pisał list. Faktem jednak jest, że w Kolosach rozwinęła się bardzo niebezpieczna herezja. Gdyby dopuszczono do niekontrolowanego jej rozwoju, mogłaby stać się przyczyną zagłady wiary chrześcijańskiej. Miasta frygijskie, Kolosy, Laodycea i Hierapolis leżały na obszarze zamieszkałym przez wielu Żydów. Przed wielu laty Antioch Wielki przesiedlił 2000 rodzin żydowskich z Babilonii i Mezopotamii do Lidii i Frygii. Żydom tym powodziło się dobrze i wielu ich rodaków przybyło tam później, by dzielić ich dobry los. Przybyło ich nawet tak wielu, że surowi Żydzi z Palestyny opłakiwali fakt zamiany przez współziomków rygoru kraju swoich przodków na wina i kąpiele we Frygii. Wiemy o tym z relacji historyków. Liczbę Żydów zamieszkałych na tym terenie można poznać na podstawie następującego wydarzenia. Laodycea, jak wiemy, była centrum administracyjnym tego okręgu. W 62 roku przed naszą erą gubernator rzymski Flaccus, pragnąc położyć kres żydowskim praktykom wysyłania pieniędzy z prowincji na opłacanie podatku świątynnego, nałożył embargo na eksport pieniądza. Tylko w swojej własnej części prowincji przechwycił przemyt ponad 20 funtów złota przeznaczonego dla świątyni w Jerozolimie. Taka ilość złota stanowiła podatek od co najmniej 11 tysięcy osób. Biorąc pod uwagę, że kobiety i dzieci były od opłaty zwolnione, a wielu Żydom zapewne udało się uniknąć odebrania pieniędzy, możemy oszacować liczbę ludności żydowskiej na co najmniej 50 tysięcy ludzi. Apostoł Paweł nie założył kościoła w Kolosach i nigdy go nie odwiedził. Jak czytamy w drugim rozdziale jego listu, zalicza on Kolosan i mieszkańców Laodycei do tych, których nigdy nie poznał osobiście. Nie ma jednak wątpliwości, że kościół w Kolosach powstał pod jego kierownictwem, z inspiracji jego nauki. Podczas trzyletniego pobytu apostoła w Efezie cała azjatycka prowincja podlegała ewangelizacji, a więc wszyscy mieszkańcy, zarówno Grecy jak Żydzi, mogli usłyszeć słowo pańskie. Czytamy o tym w Księdze Dziejów Apostolskich w rozdziale 19. Kolosy leżały około 100 mil od Efezu, niewątpliwie więc Kościół powstał w czasie rozprzestrzeniania Ewangelii. Nie wiemy, kto był założycielem, ale mógł to być Epafras, opisywany jako umiłowany współsługa apostoła Pawła, i wierny przełożony Kościoła w Kolosach. Epafras jest też człowiekiem, którego imię łączy się z Hierapolis i Laodyceą. Czytamy o tym w pierwszym i w czwartym rozdziale listu do Kolosan. Jeżeli nawet Epafras nie był założycielem wspólnoty, na pewno był odpowiedzialny za cały okręg. Pewnym jest, że wspólnota w Kolosach składała się głównie z byłych pogan. Zwracając się do Kolosan, apostoł używa wyrażeń obcy, wrogo usposobieni, a więc byli to ludzie kiedyś obcy przymierzu obietnicy Bożej, czyli poganie. Jednak równie pewne jest to, że byli wśród członków wspólnoty także Żydzi. Apostoł ostrzega na przykład w swym liście przed przywiązywaniem nadmiernej wagi do obchodzenia nowiu księżyca, sabatu i innych świąt typowych dla judaizmu. Wspólnota w Kolosach składała się więc w większości z pogan, posiadała jednak także sporą mniejszość żydowską. Była więc typową wspólnotą wczesnego kościoła chrześcijańskiego. Podkreślaliśmy już fakt, że apostoł Paweł napisał list do Kolosan, by nie dopuścić do rozwinięcia się błędnej nauki, która się tam pojawiła. Co było istotą tej fałszywej nauki? Przede wszystkim wywodziła się ona z dwóch podstawowych założeń dotyczących materii. Po pierwsze, wierzono, że tylko duch jest dobrem, a materia zaś jest z zasady zła. Po drugie, wierzono, że materia jest wieczna, a wszechświat nie jest stworzony z niczego, ale z owej niedoskonałej materii. Takie podstawy wiary pociągały za sobą pewne nieuniknione konsekwencje. Miały wpływ na doktrynę stworzenia. Jeżeli Bóg jest duchem, jest tylko dobrem i w żaden sposób nie może wykonywać pracy nad złą materią. Bóg nie był więc stwórcą wszechświata. Wysłał on całą serię emanacji, z których każda była trochę bardziej oddalona od niego, aż wreszcie na końcu serii powstała emanacja tak odległa, że mogła ona dotknąć materii. Ta właśnie emanacja stworzyła świat. Gnostycy posunęli się jeszcze dalej. Ponieważ każda z tych emanacji była coraz bardziej odległa od Boga, coraz mniej o Nim wiedziała. W czasie trwania całego procesu niewiedza przeszła we wrogość. Najbardziej oddalone od Boga emanacje były równocześnie nieświadome Boga i wrogie Mu. Wynikało z tego, że ten, który stworzył świat, zupełnie nie znał prawdziwego Boga i był jego zaciekłym wrogiem. Aby przeciwstawić się doktrynie gnostyków, apostoł podkreślał, że pośrednikiem Boga w dziele stworzenia nie była żadna nieświadoma i wroga mu siła, ale jego Syn, który doskonale znał i kochał Ojca. Poglądy gnostyków wywierały wpływ na doktrynę dotyczącą osoby Jezusa Chrystusa. Dowodzili oni, że jeżeli materia była całkowicie zła, a Jezus był Synem Boga, Jezus nie mógł być człowiekiem z krwi i kości. Musiał być kimś w rodzaju duchowej zjawy. W opowieściach gnostyków Jezus, chodząc po ziemi, nie zostawiał na niej śladów swoich stóp. Oczywiście pozbawiało to Jezusa człowieczeństwa, a tym samym niemożliwym stawało się twierdzenie, że jest Zbawicielem ludzkości. Poglądy gnostyków wpływały także na etyczny stosunek do życia. Jeżeli materia jest złem, wynika z tego, że złem są również nasze ciała. Pociągało to za sobą konsekwencje dwojakiego rodzaju. Musimy głodzić i umartwiać nasze ciało, to po pierwsze. Musimy praktykować ścisłą ascezę, w której nasze ciało ma być poniżane, a wszystkim jego potrzebom i pragnieniom należy odmawiać. I po drugie, można przyjąć zupełnie odmienny punkt widzenia. Skoro ciało jest złem, nieważne jest to, co człowiek z nim czyni. Liczy się tylko dusza. Wobec tego można zaspokajać wszystkie cielesne pragnienia, bo to i tak nie stanowi żadnej różnicy. Gnostycyzm mógł więc zakończyć się ascezą z jej naukami, z jej nakazami, ograniczeniami, ale mogła też wyniknąć z niego sprzeczność, w której usprawiedliwiony byłby każdy niemoralny czyn. możemy dokładnie obserwować działanie obu tych tendencji w fałszywych naukach w Kolosach. Wynikała z tego jedna bardzo ważna rzecz. Gnostycyzm był wysoce intelektualnym sposobem na życie i sposobem myślenia bardzo wyrafinowanym. Skoro istnieje długa seria emanacji między człowiekiem a Bogiem, człowiek musi mozolnie wspinać się na górę, żeby dotrzeć do Boga. Aby tego dokonać, potrzebuje wszelkiego rodzaju wiedzy tajemnej. Dlatego gnostycy stali na stanowisku, że wyższe stadia religii dostępne są tylko dla nielicznych. Sytuację w Kolosach cechowało przeświadczenie o konieczności przynależenia do intelektualnej elity religijnej. Oczywiste jest, że wśród fałszywych nauczycieli zagrażających Kościołowi w Kolosach byli też ludzie pochodzenia żydowskiego. Święta, o których wspomina apostoł, obchody Nowiu Księżyca, sabaty były charakterystyczne dla religii Żydów, podobnie jak żydowskie były zakazy dotyczące spożywania pokarmów i napojów. Możemy zadać pytanie, kiedy Żydzi przyłączyli się do ruchu gnostycznego? Dziwna rzecz, ale wielu z nich czuło sympatię do gnostycyzmu. Wiedzieli o czci oddawanej aniołom, o demonach i duchach. Przede wszystkim mówili jednak, wiemy dobrze, że dotarcie do Boga wymaga specjalnej wiedzy. Równie dobrze wiemy, iż Jezus i Jego Ewangelia są zbyt proste, a ową wiedzę można znaleźć jedynie w prawie żydowskim. Nasze rytualne prawo jest w rzeczywistości wymaganą wiedzą, która umożliwia człowiekowi dotarcie do Boga. W rezultacie takiego myślenia nierzadko występowało przymierze pomiędzy gnostycyzmem i judaizmem. Takie właśnie przymierze znajdujemy w Kolosach, gdzie, jak wiemy, było wielu Izraelitów. Niebezpieczeństwo zagrażające młodej wspólnocie w Kolosach było więc podwójne. Wpływy wśród nich chcieli uzyskać fałszywi nauczyciele, próbujący zamienić chrześcijaństwo w filozofię, a także wskazywano im, że najwłaściwszym sposobem uzyskania niezbędnej wiedzy jest powrót do judaizmu. Obalając te błędne nauki, apostoł Paweł ukazał w swoim liście unikalność Jezusa Chrystusa, Jego wyjątkowość, Jego prymat. Dzięki temu i my w ciągu najbliższych tygodni będziemy mieli przed oczyma wspaniały obraz Bożego Syna, Pana i Zbawiciela.